Raz, dwa, trzy.
Jestem na fonii.
I jak nie śpicie, to jestem na wizji.
Bo mnie widzicie.
Teraz nie jestem na wizji. Teraz jestem na wizji.
Już.
Okej, drodzy, już kończmy rozmowy nasze, siostry. Zaczniemy. Piosenka będzie na koniec, przy ofierze w takim razie, bo nie ma kompletu grupy uwielbienia. A czas nasz rozpoczął się. Wobec tego już zaczniemy. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci za dobrą przerwę, smaczny obiad, napełnione nasze żołądki. Pomóż nam, żebyśmy nie zasnęli, żebyśmy mogli być skupieni. O to Cię prosimy i wierzymy, że dalej dobry czas będzie. Amen.
Amen.
Paroma myślami chcę z Wami też się podzielić. Nasz mówca zaproponowałbym, podzielił się. Nie miałem wcześniej zamiaru tego robić w jakimś takim szerszym kontekście, ale skoro jest taka możliwość, to chcę podzielić się. Zapraszamy, chodźcie, siadajcie już. Już chyba komplet jest. Niezmiernie cieszę się, że możemy mieć ten czas. On już jest drugi z kolei w tym akurat cyklu. Bardzo wartościowy, bardzo budujący. Ale przy tej okazji chcę powiedzieć, staram się to robić, gdy chodzi o duchownych, czy tam liderów okręgu, z nimi może rzadziej gdzieś tam ja jako prezbiter okręgowy się spotykam. Chcę powiedzieć, że jestem wdzięczny za służbę waszą, za to, że stoicie na posterunku, gdy chodzi o pastorów, gdy chodzi o liderów, którzy przyjechaliście raz wraz z pastorami do zborów. Jestem wdzięczny za waszą służbę, za to, że wchodzicie w służbę, by wspierać, by starać się rozumieć też, jak Kościół ma funkcjonować, żebyśmy wzrastali, żebyśmy byli mocni. I cieszę się z tego i dziękuję wam za to, że jesteście i jest to pragnienie. W większości pewnie świadome, pewnie jakaś część osób jest, gdzie to jest mniej takie świadome, celowe, tylko jest możliwość, widzimy potencjał, to jako pastorzy też dajemy taką możliwość. Ale cieszę się, że zechcieliście być, chcecie inwestować w siebie i to jest ważne, żeby inwestować w siebie. Ja też wyrastałem w czasach takich w społeczności, akurat nie Kościoła Zielonoświątkowego, ale też w grupie kościołów o charakterze zielonoświątkowym, gdzie sam się dobijałem, czując powołanie, pragnienie, by służyć Bogu, żeby gdzieś pojechać, żeby gdzieś zrobić i za wszystko sobie płaciłem. Tam nie było myślenia takiego, że zbór mi coś zasponsoruje, pojadę. To też nie było właściwe, że nie było takiego myślenia. Ale jeżeli Bóg się dotyka, jeżeli jest pragnienie, ja chcę być użyteczny w Kościele, ja chcę coś robić, to Duch Święty będzie nas prowadził w tym kierunku, że zechcemy wykorzystać jakieś możliwości, sytuacje, by być, by inwestować w siebie. To jest inwestycja bardzo ważna, na której nie stracimy, jeżeli wiernie przy Panu zostajemy i w tym czasie gdzieś też Pan Bóg w swój sposób będzie objawiał swoje powołanie, bo nie zawsze ono jest, najczęściej nie jest na początku krystaliczne, czy w ogóle chaotyczne jest na początku. Jest tylko pragnienie, ja chcę służyć, bo kocham Jezusa, ja chcę służyć. Bóg pokieruje, pomoże, widząc nasze otwarte serce, szczere i to jest moje doświadczenie, nawet w sytuacjach, gdzie byłem stopowany, bo i w tamtych czasach, gdy wyrastałem, to o czym nam tu Arek mówi, o pewnych zmianach i wyzwaniach związanymi z zmianami, to też miało miejsce. Jako młody człowiek patrzyłem inaczej. W tamtych czasach podnieś ręce, czy w naszym kościele byliśmy z grupką młodzieży prekursorami prowadzenia perkusji, nie jeszcze takiej żywej, tylko automatu przy klawiszach, które były. O, z czym my się zmagaliśmy, to tak. A ja wtedy też liderowałem, wobec tego mi się czasami podwójnie obrywało. Ale warto było te zmiany wprowadzić i w jakimś sensie Bóg pomógł mi, że pewne rzeczy słuchałem, od razu puszczałem gdzieś, chociaż były sytuacje, gdzie miałem dylematy poważne. Ale jeżeli jest Boże powołanie, Bóg widzi szczere serce, nawet w głupocie, gdy coś chcemy zrobić, zainicjować, On ma sposoby, żeby nam pomóc, żeby nas poprowadzić. Dlatego dzięki, że jesteście, że chcecie być. Pastorzy, że dostrzegacie osoby, zabieracie, by były. Szkoda, tylko mój niedosyt jest, że nie jest nas więcej, a pewnie mogłoby być więcej, ale
W tym czasie, w tym akurat ten weekend ruszyła też szkoła Antiochia, którą w okręgu mamy. Nie jest tam dużo osób zaangażowanych, ale jednak też to troszkę wpłynęło. Kilka takich myśli. Głównym celem naszego funkcjonowania jest, aby głosić Pana Jezusa Chrystusa i aby wykonać nasze polecenie czy nakaz misyjny, potrzebujemy silnych i zdrowych zborów. Bo na płaszczyźnie Kościoła to robimy, nie prywatnie. To nie jest prywatny biznes, to jest nasza wspólna służba. A aby zbory były silne, potrzebujemy silne przywództwo liderów. Stąd tego rodzaju konferencje, szkolenie, tego rodzaju kuchnia, jaką dziś mamy, jest konieczna, jest potrzebna i często właśnie niedoceniana. Często idziemy, o fajnie, zjadłem w restauracji, posłuchałem, ale nie myślimy o kuchni i że Bóg powołał nas, że my jesteśmy sługami czy pracownikami tej kuchni. Wspieramy tych kucharzy. Może ktoś towar dostarcza do tej kuchni, może ktoś inny tylko troszczy się o to, żeby prąd był, żeby wszystko działało, a kucharz decyduje, co gotować, ale to jest wspólne właśnie dzieło lidera i tych, którzy go wspierają Kościele, by dzielić się i wizją, i swoimi marzeniami, by też my jako kluczowi liderzy mogliśmy wsłuchiwać się w głos tego, jak w danym społeczności Kościele to piszczy i tak to nazwę. Tu gdy Arek usługiwał, to już mam taką myśl, o której wcześniej gdzieś myślałem, ale ona jest podsycona, pobudzona, że ja u siebie w Kościele i gdy chodzi o mnie, nie mam z tym problemu, ale zechcę w jakimś niedługim czasie swoich gdzieś tam kluczowych liderów zaangażowanych w różne służby, osoby zaufane, poprosić o to, o czym mówił. To wcześniej gdzieś tam miałem, by ocenili, by powiedzieli, co dostrzegają, że we mnie być może jest rutyną już właśnie. Żeby na to zwrócić uwagę, mieć spojrzenie też z boku. I za to Bogu jestem wdzięczny. A więc potrzebujemy silnych zespołów liderskich, by prowadzić nas, by prowadzić Kościół dalej, wprowadzać w Bożą rzeczywistość, żyjąc w realnym świecie. Żyjąc tutaj w realnym świecie, w tych umiejscowieniach, gdzie jesteśmy. Bo są zbory na wioskach, są zbory kościoły, w miastach mniejszych, w większych miastach i ta rzeczywistość jest różna. I dzięki Bogu, że nie mamy szablonów i nie chcemy tworzyć szablonu, kalki, którą przykładamy, tylko za to jesteśmy odpowiedzialni tam, gdzie jesteśmy, by jak najmądrzej, jak najwłaściwiej wykonywać misyjny nakaz. Tak więc potrzebujemy, kolejna myśl, ludzi wspierających kluczowych liderów, czy to pastorów, czy kluczowych liderów w służbach także, żeby wspólnie razem to dzieło wykonać i jeżeli takowi tutaj są, też wam dziękuję, angażujcie się, bądźcie szczerymi, dzielcie się swoimi potrzebami i dajcie się do dyspozycji, Kościołowi, bo wszystko musi w pewnym uporządkowaniu funkcjonować, w pewnym ładzie, ale jest możliwość oddziaływania czy pokazywania czegoś, co Duch Święty wkłada w nasze serce, by to, co ktoś inny nie strzega, by przynajmniej mógł zastanowić się, modlić, bo Boża mądrość przychodzi z różnych stron. Co jest ważne w tym, żeby wykonać dzieło misyjne, żeby być skutecznymi liderami, żeby skutecznie też wspierać liderów, to jest to, co jest siłą naszą. Musimy być otwarci jako ludzie, jako kościoły, społeczności na Ducha Świętego. Na to, co On nam komunikuje, co jest Bożym sercem. Jakie są Boże metody, Boże plany. Jak w czasie pewne rzeczy rozkładać, bo On to najwłaściwiej uczyni. Tak więc nasza otwartość na Ducha Świętego, bo to On przez swoje też obdarowanie, oddziaływanie, to jak nas używa, On buduje Kościół. Buduje nas i buduje Kościół. Faktem jest tak, że część, i myślę, że to i liderów gdzieś dotyczy, bo to też się zmienia, ja to widzę u siebie w Kościele, są różne przyczyny, żeby to mocne przywództwo było tutaj u nas w naszych społecznościach, w naszych kościołach, potrzebujemy ludzi do wspierania, ale faktem jest to, że część pastorów czy liderów jest osamotniona. Czyli sami są w służbie. W małych zborach bywa tak, są etapy czy sezony, takie okresy, gdzie większość trzeba samemu robić. Kiedyś, ja pamiętam, to w neseserku nosiłem i śpiewniki do wynajętej sali i gitarę na plecach. Jeszcze zdjęcie takie mam czarno-białe i się dziś śmieję z tego. Nie? Pastor tu niesie śpiewniki, tu gitarę, tu wszystko. Jeszcze obok żona i dziecko za rękę. Znaczy żona też i za rękę, i czasami nie za rękę, to jak była walizka i gitara, no to albo dziecko za rękę, albo żona. Ale czasami jest tak, że gdy te etapy się przedłużają, to powoduje, że czujemy się osamotnieni i to nie jest dobre, gdy chodzi o rozwój. To może być w służbie. Musimy wychodzić naprzeciw, modlić się: Boże, dodawaj osoby. I przynajmniej u mnie ten deficyt stale bywa i czasami się kłóciłem z Panem Bogiem, dlaczego tak jest przy służbie jeszcze okręgowej, że brakuje do służby, ale Pan Bóg powołał, wobec tego dzielnie staram się służyć, ale to są takie etapy, sezony. Raz, masz zespół, czy budujesz go, później go nie ma. Część to wam, no nie Arek, ale moje dzieci na studia wyjechały. Arek założył fajną społeczność w Poznaniu, Lifehouse, nie? I moje dzieci tam się odnalazły. Mam trójkę dzieci, wszystkie służą i są mocno w służbie. Dwójka jest zaangażowana, bo córka, co studiuje, ma pracę, nie stanie aż tak się zaangażować, ale druga, co studiuje, też ma pracę, się zaangażowała po uszy, a ja próbuję stopować. Mówię, niech to jest mądre, bo ty w czymś zawalisz wtedy, albo służba, albo studia. Ale z tego się cieszę. Ale przez to powstają braki w naszych społecznościach. Wobec tego znowu, tak jak u nas, pastor musi z gitarą stanąć i uwielbienie poprowadzić, bo nie ma klawiszowca, który studiuje gdzieś tam. Tak to bywa i przez to przechodzimy. To może zniechęcać, to są te bóle, trudy służby, ale jeżeli jest powołanie i kilka miałem takich sytuacji, to się nie wycofamy, nie poddamy. Bóg nie przymusza na siłę. I to może być do różnej służby. Służby wspierające jakieś w kościele, tak widzę, tak to postrzegam, jest łatwiej się wycofać, albo jest pastor, bo kościół dalej funkcjonuje i jakoś to będzie. I w niektórych zborach jakoś to się toczy. Jako tako, po japońsku takie zbory toczą się, jako tako. A o to Bogu nie chodzi. Chodzi o to, żeby jakość była właściwa, ale nie wszystko jest zależne też od nas, bo ta fluktuacja, przepływ ludzi, on jest odpływ pokolenia. Ja się pocieszam tym i też tak innym mówię, jeżeliśmy przygotowali, wychowali, ktoś gdzieś indziej służy, to jest inwestycja w Królestwo Boże. To nie jest stracone. Zapłata będzie, tylko u mnie tego nie mam, tych osób, a chcielibyśmy mieć. I to jest ból oddawania. Pamiętam dawnego prezbitera okręgowego Bolesława Osieczko, który też kiedyś mówił, no tyle ludzi przygotowałem, wychowałem i wszyscy wyjechali. Ale dziś może z dumą powiedzieć, że ci wszyscy, co wyjechali, służą po całej Polsce i za granicami Polski i są w służbie, czy większość z nich, nie powiem, że wszyscy. To jest inwestycja w Królestwo Boże. I czasami, kochani, myśmy też w tych kategoriach, szczególnie małych społeczności, gdzie młode pokolenie wyjeżdża na studia, wyjeżdża za pracą, że być może jesteśmy na ten etap dla nich kuchnią, w sensie przygotowania, ukształtowania, jadą, by służyć w restauracji, by gdzie indziej służyć i nie jest to coś, co Bogu umknęło, pominie. Mamy wpływ na kształtowanie młodego pokolenia, które gdzieś tam służy. Także czasami czujemy się osamotnieni. Pan Bóg to widzi i chwała Bogu, jeżeli uruchamiamy, czy są osoby, które się włączają i przygotowujemy kolejne pokolenia. I może to jest taki proces powtarzający się, cykliczny, ale on musi mieć miejsce. Czasami jako liderzy, jako pastorzy, i to jest wyzwanie, zatrzymujemy się na pewnym pułapie. I to widzę, patrząc jako też prezbiter okręgowy, już blisko 18 lat już mija, że zatrzymujemy się na pewnym etapie. I trudno jest przeskoczyć sposób myślenia, samego siebie, postrzeganie i czasami rozmowy jakieś z pastorami czy z liderami, jeżeli tą możliwość mam, powiem wprost, mnie wkurzają. Bo moje myślenie chce, żeby było szersze, a niektórych jest takie wąskie myślenie. Ale mam jedną świadomość, że tu musi przyjść pomoc Ducha Świętego, który nas przekona, który nam pokaże, który stworzy poczucie bezpieczeństwa dla nas. Dlatego ta sfera jest bardzo ważna, by tutaj pilnować, być otwartym na Jego działanie, a nie tylko na sposób zarządzania Kościołem i pilnowania wszystkiego, bo wtedy zatrzymamy się na pewnym poziomie naszych możliwości, naszego rozwoju i koniec. I status quo utrzymujemy. Czy to będzie służba w Kościele jakaś, liderska jakiejś grupy, czegokolwiek to dotyczy. Tak jak słyszeliśmy, potrzebujemy się rozwijać. Ja muszę sobie to przypominać i myślę na przyszły rok, być może coś tam podjąć z kościelnych jakichś inicjatyw, by i dać przykład, ale samemu by zmusić siebie do pewnego wysiłku, rozwoju, bo fajnie jest, no. Byłem tu, byłem tam, to i to gdzieś tam jakieś zdobyta wiedza, jakieś szkolenie, jakiś kurs i na tym się kończy. Pamiętam celowo takie działania podjąłem, gdy część z was może pamięta, w Polsce była taka inicjatywa od Johna Maxwella, Million Leaders Mandate czy coś takiego. Nie? Celowo poszedłem, żeby być i dokończyłem. I wiarę zachowałem. Dokończyłem. Oczywiście to nie była kwestia tam wiary, jakichś problemów, ale celowo sobie narzuciłem, mówię, ja chcę być, żeby mieć i materiały, i się rozwijać, bo to jest potrzebne. Nie chcę się zatrzymać na pewnym poziomie. I to są nasze wyzwania, przed którymi stoimy, czy pewne bóle służby naszej. Część pastorów, i za to Bogu dziękuję, chce rozwijać się, inwestuje w siebie, rozumie tą potrzebę i chwała Bogu. I oby jak najwięcej. I młodego pokolenia, i liderów, i wspierają pastorów w tym. I z tego się cieszę i ufam, że wszyscy jesteśmy w tej grupie, chociaż i w tych innych grupach też tam gdzieś jesteśmy, bo rozumiem pastora Jana, który służy i trzeba większość rzeczy brać na siebie i różne problemy przychodzą, czy innych. Andrzeja tak samo, jak tutaj jest. Trudniej mi jest zrozumieć pastorów może dużych zborów, bo nigdy nie byłem pastorem dużego zboru. Tam trzeba większe rzeczy ogarnąć. Czy Roberta doskonale też rozumie w różnych sytuacjach. Teraz rozmawiamy o pewnych rzeczach, w których były etapy, gdzie ja byłem tak, że musiałem tak funkcjonować jako pastor i myśląc o domu, o rodzinie. Ale jeżeli jest to pragnienie, że mimo tego wszystkiego chcę inwestować w siebie, Bóg ma sposoby, żeby wynagradzać. Ja powiem przykład z ewangelizacją, tak w odniesieniu się do zboru, czy działaniami jakimiś, żeby to nie były tylko działania dla działań, chociaż też podejmujemy różne rzeczy, ale nie byliśmy w stanie jako zbór zbyt wiele zrobić w tych działaniach. Te duże wydarzenia czasami robiliśmy, efekty różne, mierne, tutaj się zgadzamy, że te efekty przez relacje są największe, ale stale wiernie modliliśmy się i co mogliśmy, to robiliśmy. Wiecie, większość ludzi, które są, to są przez relacje lub niezależnie, Pan Bóg dodaje. Teraz za miesiąc chrzcimy pewną młodą kobietę, mężatkę, która sama uwierzyła, sama szukała Kościoła i trafiła do nas. Myśmy w to nic nie włożyli, tylko porządkujemy jej życie. Duszpasterko prowadzimy, zachęcamy, modlimy się. Tak było parę lat wcześniej tak samo, przez internet ktoś telefon znalazł, tarapatak się znalazł, z zagranicy dzwoni, czy jest kościół, potrzebuje pomocy. Jeszcze ta osoba pytała, czy to była specjalistyczna pomoc, w sensie duchowa specjalistyczna, nie? Uwolnienia od zniewoleń różnych, które się wpakowała. Jak najbardziej to robimy. On mówi, jak tylko wrócę do kraju, pierwszą niedzielę jestem na nabożeństwie. I była. I Pan Bóg w różnoraki sposób dodaje, widząc te różne też działania, które prowadzimy, które nie przynoszą wielkiego efektu, ale jedną z rzeczy kluczowych, która jest, to jest nasza wierność powołaniu, świadomości powołaniu, zadaniu na dany czas, do którego Bóg nas powołał. Tu taka myśl krótka, zachęta, wyzwanie, to już wspomniałem, że chcemy inwestować w siebie, tak, inwestuj w siebie, inwestujmy w siebie, bo to jest ważne, na ile możemy, na ile jest to możliwe. Kolejna myśl to jest taka, że potrzebujemy młodego pokolenia. Dziękuję wam. Młode pokolenie, ktokolwiek młodo się tutaj czuje, że jesteście. Ale myślę celowo o młodym pokoleniu, czyli tam 30 w dół, a nawet niżej, że jesteście, że chcecie być z waszymi liderami, że chcecie wspierać dzięki ekipie z Terespola, która przyjechała. Tutaj z Oazy jest ekipa, z innych zborów może jest. Ja chciałem przywieźć też więcej, ale wiecie, dwie osoby za granicą w pracy, inne też praca, jakaś sytuacja rodzinna i 5 osób, które mogły przyjechać, niestety dziś nie mogły. Tak też to bywa. Ale potrzebujemy młodego pokolenia i nie bójmy się zaufać młodemu pokoleniu, wdrażać je w służbę. U mnie w kościele przez te braki kadrowe, że tak powiem, które mamy, to już przez jakiś dłuższy okres czasu, już jest etap pewnie 10 lat, Bóg mnie i przekonał, może to przekonanie nie było aż takie potrzebne, bo zawsze miałem serce do młodzieży, bo sam wyrastałem, przechodziłem pewne trudy i chciałem służyć i pchałem się do tej służby. Inni mnie stopowali, nawet gdy na seminarium do Anglii jechałem, to mnie ostrzegali przed różnymi zwiedzeniami, niewłaściwymi rzeczami. Ale to było na podstawie jednej obserwacji, jakichś zasłyszanych rzeczy. A jak wróciłem, powiedziałem tak, byłem 2 lata, zobaczyłem i zobaczyłem te piękne rzeczy i Bóg też ubogacił. Ale o młodym pokoleniu coś tutaj chciałem powiedzieć i myśl mi, kochani, uciekła. Proszę. Złapiemy ją. Potrzebujemy młodego pokolenia. Aha, w Zamościu celowo Bóg postawił w takiej sytuacji, że zabrakło kadrowych tutaj sił, że tak powiem, co dało możliwość, czy dałem możliwość młodym ludziom, by zaczęli służyć od gimnazjum. I dalej tak jest, że u mnie gimnazjalista, czy licealiści to już nabożeństwo prowadzą, słowo do nabożeństwa, czy nabożeństwo młodzieżowe, kazania, czy to jest dziewczyna, czy chłopak, to nie ma znaczenia dla mnie, dlatego że potrzebujemy się rozwijać. I wiecie co? To starsze pokolenie, gdzie może obawy na początku były, co powiedzą? Oni się cieszą, oni się modlą. I miałem takie sytuacje, żeby uwalniać do służby, gdy modliliśmy się o ludzi, o różne potrzeby, o zdrowie. I słyszę później takie komentarze. W świadectwach, jak pastor się modlił, coś przeszło, dotknęło, uzdrowienie. Ja myślę, tu mi coś nie pasuje. A zapraszałem młodych ludzi, dziewczyny, chłopców też, oczywiście dojrzałych, odpowiednich, jako liderzy wiemy, kogo możemy poprosić. I mówię, to ja muszę coś zmienić. I zacząłem to zmieniać w ten sposób, że zacząłem się modlić z daną osobę, poprosiłem kogoś młodego, 2 osoby, jak była siostra, 2 dziewczyny i mówię, módlcie się dalej, ja idę dalej się modlić. I tak zostawiałem. Nie minęło z miesiąc czasu, może więcej i słyszymy w zborze takie świadectwo. Starsza siostra mówi, jak te dziewczynki się o mnie pomodliły, to przyszła taka moc czy ciepło i zostałem uzdrowiona. Ja mówię, chwała Bogu, dobrze, że te dziewczynki to usłyszały, takie świadectwo, bo takie odniesienie zawsze było, o pastorze, jak się pastor pomodlił, nie? I tak dalej, to takie miały wyobrażenie. A tu nagle usłyszały, Bóg działa i przez nas, przez normalną modlitwę. Także dzięki, że jesteście, potrzebujemy młodego pokolenia, chcemy uwalniać was do służby. Czasami to jest łatwiej, czasami trudniej, ale przełamywać musimy pewne stereotypy w naszym myśleniu i nie bójmy się tego, nie bójmy się tego. Nawet jeżeli będzie trzeba coś posprzątać, nawet jeżeli będą jakieś nie takie rzeczy. Także z młodzieżą naszą nawet, czy z osobami na pewno dla mnie wątpliwe albo nie do końca do zaakceptowania wydarzenia. Pojechałem, bo chcieli być. Bo na topie było ten. Mówię, dobra, to ja pojadę. Ale to dało możliwość, że później mogliśmy o tym rozmawiać. Mój pastor był z nami, mówili. A nie, że nam zabronił. To daje możliwość wpływu i oddziaływania, ale buduje też zaufanie, relacje, gdzie możemy więcej zyskać, niż tylko powiedzieć, no róbcie coś lub czemu nie robicie. Tak więc potrzebujemy młodego pokolenia. Ono nam odpływa, ale gdy w nie zainwestujemy, to gdzieś tam dalej oni służą. Potrzebujemy już kilka końcowych myśli jakichś moich. Potrzebujemy takich ludzi jak Aaron i Hur, tych do wspierania, do pomagania, do słowa zachęty. Nawet pomyślcie o tym, wysłać SMS-a, słowo zachęty komuś, kto służy. To jest coś pięknego. Ostatnio taka rzecz się wydarzyła. Kiedyś przeze mnie tylko zasłyszana. I prawdziwa też, pastor Marian Biernacki w którymś kazaniu ten przykład dał i mnie to tak cieszyło, ale ostatnio doświadczyliśmy tego, nie na zasadzie, że był deficyt czy coś źle się działo, ale rodzinnie doświadczyliśmy, bo nie tak dawno we wrześniu mieliśmy rocznicę 33. małżeństwa naszego. I przez tyle lat, jak służymy... Dziękuję bardzo. Trójka dzieci pełnoletnia i czwórkę wychowujemy w rodzinie zastępczej. Tu dalej prosimy o modlitwy, bo to jest duże wyzwanie i duży trud wychowawczy. I nie potrzebowaliśmy tego. My nie jesteśmy z takiej rodziny, gdzie świętujemy nie wiadomo jak jakieś rzeczy. Ale przez te 25 lat, od 83 roku jestem pastorem w Zamościu, jak służę, nigdy... O urodzinach zbór pamiętał, życzliwość zawsze była, ale nigdy nie wydarzyło się, żeby ktoś wyłapał, kiedy my tam rocznicę ślubu mamy i coś z tym zrobił. To będę od Świadków Jehowych, dawny starszy, bardzo fajnie funkcjonują, rozwijają się i gdzieś tam swoimi sposobami przez nasze dzieci i tak dalej wywiad zrobili i dowiedzieli się, kiedy mamy rocznicę ślubu. Ja wracam w jakimś dniu z wyjazdu jakiegoś okręgowego do domu wieczorem. Późno patrzę, w sieni stoi duży koszyk taki ze słodyczami w celofanie, jakaś kartka w środku. I tak myślę, i w tym dniu mój zięciu miał urodziny. I sobie myślę, wow, no ktoś przysłał tutaj, a nie do Poznania. Pewnie będziemy musieli odesłać do Poznania na urodziny. I nic, żona już spała. Rano przy śniadaniu mówimy, widziałeś tam ten prezent w przedpokoju? W sieni? Mówię, tak, to chyba dla Szymka przysłali, nie? Mówi, nie, to dla nas. Ja mówię, a z jakiej okazji? Nawet uciekło mi to przy tym wszystkim wyjazdach, że rocznica ślubu była. Jakby była okrągła, to by było okej, a 33 to taka... Jakoś nie zwracaliśmy aż na to tak uwagę. A on mówi to, a ja mówię, a z jakiej okazji? Mówi, a nie wiesz, co we wrześniu było? No tak, pobraliśmy się. I ktoś nowy, kto się nawrócił, ma inny sposób myślenia, doceniania służby, nawet że jest krótko, pomyślał o tym, zorganizował w kościele, podpisy zebrali, coś tam więcej jeszcze zebrali, że możemy sobie do restauracji pójść i taką kartką zapłacić jakąś tam opisaną, podpisaną, nie muszę banknotów dawać. I przysłał, docenił służbę przy takiej okazji. A kiedyś słyszałem o tym, że pastor Marian Biernacki odwiedził jakiś zbór i mówi małżeństwo, rozradowane, ucieszone, pyta, co się stało. Mówią mu, nie uwierzysz, co się wydarzyło. Tyle lat służyli i też mówili, nawróciła się nowa osoba, wyłapała gdzieś tam, czy to była rocznica ślubu, czy urodziny, nie pamiętam. Mówi, i nagle przyszła do domu z bukietem kwiatów, my totalnie zaskoczeni byliśmy. I Bóg działa w taki różny sposób. Potrzebujemy tych, którzy wspierają. Słowo zachęty jest czymś ważnym. Ja proszę u siebie w kościele, w posługiwaniu duchowym takim, czy darów Ducha Świętego, czy nawet służby. Mówię, dzielcie się zwrotnie z tym, co Bóg mówi do was, ja tego potrzebuję. Ja muszę czynić kroki wiary, ja muszę widzieć, że to ma sens. I że Bóg działa, żeby nie wpaść w rutynę. A, powiedziałem coś, pewnie było lub nie było i tak dalej. Żeby był ten zwrotny sygnał, potrzebujemy tego i to jest podnoszenie rąk. To może takie coś może podnieść na pół roku ręce, że chce nam się służyć, warto żyć dla tej jednej osoby, która gdzieś tam pomyślała. Potrzebujemy takich jak Jozue. W tym momencie, gdy my przygotowujemy coś, czy modlimy, wstawiamy się, ktoś walczy, ktoś wykonuje zadanie. Jozue jest obraz młodego pokolenia, a to starsze pokolenie dało przestrzeń i wołało do Boga, Boże, zachowaj i prowadź. Potrzebujemy trwać w Panu, jak słyszeliśmy, i w powołaniu w danym czasie na dane zadanie, czy wierność, o tym była mowa, jest ważna. I tutaj na koniec z listu Hebrajczyków pewien fragment zacytuję, czy jakieś myśli. Ale tam w 3 rozdziale są myśli o Mojżesze. Mojżesz był wierny w całym domu Bożym, czy był wierny jako sługa w całym domu Bożym. Bądźmy wierni w tym, co najmniejsze, w jakimkolwiek zadaniu, które jest nam powierzone w danym czasie, bo zasada Bożego Słowa jest, gdy jesteśmy wiernymi, Bóg postawi nas dalej, czy poprowadzi dalej. A zasada też jest taka, że Nawet wtedy, gdy Bóg chce nami się posłużyć do wielkich rzeczy, do takich, gdzie jako służący ja też tego chcę, żeby moi następcy, tych, których wychowuję, zaszli dalej. Ja nie chcę być zazdrosny, ja chcę, życzę tego, by osiągnęli więcej, zaszli dalej. Ale zasada jest taka, że nie dojdę do tego miejsca, jeżeli nie przejdę wcześniej tych etapów mniejszych zakresów zaufania mi, czy jestem człowiekiem godnym zaufania, czy jestem człowiekiem, na którym można polegać, czy jestem człowiekiem, który wspiera innego, chce uczyć się o innego, od kogoś innego, szacunek, hojność nasza, różne aspekty. I gdy jesteśmy wiernymi, Bóg będzie stawiał nas wyżej i wyżej. A zakończę te moje myśli z listu Hebrajczyków, 6 rozdział. Tam wybrane takie myśli z wersetów pomiędzy 9 i 12. Autor tego listu nam pisze, gdy tam w 6 rozdziale mówi o, pominąwszy początki nauki, i mówi o rozwoju, o inwestowaniu w siebie też. Odrzućcie pewne rzeczy, idźcie dalej, nie zatrzymujcie się na pewnym etapie. Nie chodzi o to, żeby stale powracać do pewnych etapów, tylko mamy iść do przodu. Później dalej mówi tak, 9 werset, ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, taką myśl mówi, jeśli chodzi o was, w 10 takie wybiorę myśli, w wersecie mówi, Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć. Bóg widzi, co robimy, widzi, jakie nasze serce. Jeśli chodzi o was, pisze autor tego listu do tych wszystkich rozproszonych, gdziekolwiek oni byli, czy byli we wschodnim okręgu, czy w południowym okręgu, czy w całej Polsce, czy na wiosce, czy w dużym mieście. Jeśli chodzi o was, gdziekolwiek jesteście, Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, o służbie waszej, o zaangażowaniu, o tym, co robicie. On widzi. I jeżeli to jest z miłości do Niego, chcemy służyć innym, czyli motywacja, jeżeli jest właściwa, właściwe rozumienie, to On nie zapomni. To jest wszystko zapisane. Tak, jak dzisiaj w komputerze, gdziekolwiek chodzimy, co zaglądamy, to zostawia trwały ślad. Tego się nie da usunąć generalnie w tym świecie cyberprzestrzeni całej. Pięknie. Może tutaj na ziemi nie będzie tego kosza z prezentami przy 33. rocznicy ślubu czy przy jakimś innym wydarzeniu. Jeżeli nie tutaj, a jesteś wierny w swoim zadaniu, czy mniejszym, czy większym, to gdy staniemy przed Nim, to w obliczu wszystkich innych Pan nam wręczy nagrodę, podziękuje, a wierzę, że spowoduje, że i tutaj na ziemi doznamy waszym. I ten 10 wersecie jest rozwinięcie. Gdy usługiwaliście i gdy usługujecie. Chodzi o dzieło służby naszej. Ale w 11 mówi, pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość. I przez to i dzisiejszy czas jesteśmy zachęcani do tego, żeby w tym, co robimy, nie poddawać się mimo bólów, służby, mimo trudów, wyzwań, ale żebyśmy byli gorliwi w tym, co robimy, w tym naszym usługiwaniu, abyście się nie stali ociężałymi, marudnikami. A nie chce mi się. Łatwo jest ręce opuścić. Łatwo jest powiedzieć, okej, może ktoś inny się tym zajmie. Jest łatwiej niż podjąć się zadania. Mówi, aby tak się nie stało, ale abyście byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Czyli dalej z wiarą, z cierpliwością, z wytrwaniem chcielibyśmy służyć i wtedy obietnice, które Bóg dał dla Kościoła, dla was może personalnie się spełnią. Może jakiś czas temu Kościół otrzymał obietnicę, że będzie to i tamto. I ty jako młoda osoba, czy jako starsza osoba w tym czasie przez Boga jestem powołany do tego, aby przeze mnie, przez moje oddanie się, przez moją służbę ta obietnica mogła się zrealizować. To zależy ode mnie. I może Bóg czeka na mnie, na to, by zrobić kolejny krok, by zaufać, by się rozwinąć, by przełamać pewne stereotypowe sposoby myślenia, by to, co robię, było szczere, Boże. I wtedy to, co Boże, spłynie nie tylko na mnie, na cały Kościół. Gdy patrzymy na Boże Słowo, to Bogu w wielu sytuacjach, i tak jest po dzisiaj, wystarczy jedna osoba. Ale to nie znaczy, że chcę pozostać przy jednej osobie. Chcę, aby przez tą jedną osobę błogosławieństwo spływało na innych, aby inni się zaangażowali, a są dzieła, gdzie jedna osoba nie jest w stanie wykonać. Bóg jest w stanie je uczynić, ale Bóg nie chce, żeby jedna osoba wykonywała, żeby było więcej osób, dołączyło i wspólnie to dzieło wykonywało. Dlatego niezależnie od trudów, od zmagań, chcielibyśmy dalej służyć, stajmy na posterunku, patrzmy na to, co Bóg nam mówi, nie poddawajmy się, zachęcajmy innych i bądźmy wdzięczni i rozumiemy to w kategoriach przywileju. Służymy Królowi Królów. Jeżeli służę Jemu, chcę robić to jak najlepiej, chcę inwestować w siebie, chcę dać dobry wzór, przykład, żeby po sobie zostawić ślad, a nie, jak ktoś to powiedział, plamę. Dzięki, że dzisiaj jesteście, dalej jesteśmy oczywiście, ale to koniec mojego czasu. Błogosławię Was i dalej proszę Arka o usługę.
Dobre to było. Moi drodzy, jak słyszeliście, więcej za mniej, czyli jak osiągnąć efekt, żeby się nie narobić, a zrobić. Więc teraz wy popracujecie. Znowu dobieramy się w trójeczkach i odpowiadamy na pytanie. Pytanie numer jeden. Gdzie widzę? Też tak. Ja brzydko piszę, także za rok, ale to komputer pisze. Za rok, 3-5 lat. To jest pierwsze pytanie. I drugie, jak chcę to osiągnąć? Jak chcę to osiągnąć? Pamiętacie, słyszeliśmy o rozwijaniu się. Możesz sobie wymyśleć wszystko, co chcesz, być nie wiadomo kim, ale jak chcesz tam dojść? Jaki masz plan twojego rozwoju? Czas start, 15 minut, trójeczki, czwóreczki. Godzina, 15 minut prawdy. Śmiało. Śmiało, śmiało, dobierajcie się. 25 pokończymy. Śmiało, zdobędźcie się na chwilę szczerości. Halo, powoli kończymy. Jak tam? Skończyliśmy już? Tak? Super? Fajno, fajno. Halo, mówi się. Nikt mnie nie zauważa. Kończymy, kończymy. Halo. Dobrze. Czy mamy jakieś pytania? Gdzie widzisz siebie za rok, za 3 lata, za 5? Mamy jakieś pytania? Wszystko proste, jasne? Tak? To są proste rzeczy, natomiast one wymagają trochę od nas wysiłku, bo proszę. Pytania, sugestii nie przyjmuję. Pytania. Proszę. Proszę? Aha, dobra. Mamy jakieś pytania? Nie mamy. Dobrze, może nigdy się nie zastanawialiście nad tym, po prostu pantarej, wszystko płynie i tak siłą rozpędu żyjemy, co się wydarzy, to się wydarzy, ale dobrze jest to sobie zaplanować. Wiecie, dlatego, że rzeczy same się nie dzieją. To znaczy, dobre rzeczy same się nie dzieją. My musimy je zaplanować i chcieć je zrobić. Dlatego niezwykle ważnym jest to, abyśmy mieli jakiś plan, jakąś perspektywę, jakąś wizję siebie na przyszłość i mieli też plan, jak chcę to osiągnąć. Pamiętajcie, lider jest jak dobry, już nie pamiętacie, lekarz, całe życie się rozwija. Nawet teraz siedziałem tutaj, już się zapisałem, że pojadę na GLS, Global Leadership Summit do Krakowa, to jest takie coroczne, bardzo dobre wydarzenie. Już kliknąłem, że będę, bo muszę być, bo chcę się rozwijać. Dobrze, ból przywództwa, następne takie zagadnienie, lecimy dalej. Nie zostało nam wiele czasu w tej sesji, a jeszcze trochę. Wszyscy mogą zrezygnować, ale nie ty. Co mam na myśli w tym punkcie? Oto tak w życiu jest, że tam, gdzie inni zostawili swoje pługi, ty zapinasz homonto, aby iść dalej. Wiecie, różnica między liderem a najemnikiem jest taka, że najemnik, kiedy przychodzą trudności, zostawia zioła, nie mam chęci już robić, nie mam czasu na próby zespołu, po prostu teraz będę robił inne rzeczy. Tam, gdzie wszyscy rezygnują, ty nie możesz tak po prostu zrezygnować. Nie możesz tak po prostu rzucić tego i sobie funkcjonować beztrosko, bo tak naprawdę czujemy się w jakiś sposób odpowiedzialni, tak? Czujemy się odpowiedzialni wobec Boga i czujemy się odpowiedzialni wobec ludzi. Bardzo często spotykałem ludzi, którzy na przykład fantastycznie służyli w lokalnym zborze do momentu, dopóki się nie pobrali. Oni się pobrali, przychodzili i mówili: pastorze, już nie mamy czasu służyć w zborze. Teraz już będziemy się tylko zajmować sobą. Nie muszę wam tłumaczyć, że to jest błędne myślenie. Czy jest coś złego, kiedy dwoje młodych ludzi chce ze sobą spędzać czas? Nie. Ale oni myśleli, że małżeńskie życie to teraz będzie tak, że oni tak tylko dla siebie, że właściwie Bóg niczego już więcej nie oczekuje. Oni się tak będą spotykać, wyjeżdżać na weekendy. No i zaczęli ci ludzie prowadzić takie życie. Właśnie już w kościele coraz rzadziej byli takie weekendowe wyjazdy. Czy jest coś złego w weekendach? Nie, pod warunkiem, że nie robisz tego co tydzień. Tak? Albo ktoś inny powiedział, pastorze, już nie mogę Bogu służyć, bo dostałem nową pracę. Ja się na ten numer nie nabiorę, bo ja pracowałem w dużej firmie i wiem, że wszystko jest możliwe. Wiecie, pamiętam, kiedy ja byłem z konkursu wybrany, przeszedłem cały proces rekrutacji przez agencje headhunterskie i pamiętam, wiecie, to były czasy, kiedy ludzie bali się zapytać, ile będą zarabiali, żeby coś było nie tak. Ja dopiero po 2 tygodniach się dowiedziałem, ile będę zarabiał w ogóle, bo mi głupio było zapytać. Ale pamiętam jedną z rzeczy, którą zrobiłem na samym początku. Przyszedłem do prezesa zarządu i powiedziałem tak. Panie prezesie, mogę orać od poniedziałku do czwartku jak dziki osioł. Ale w piątek mam nabożeństwa na placówce w Wodzisławiu, więc nie mogę długo zostawać w pracy. Facet na mnie spojrzał, nie wiedział o co chodzi. Ale mówi, no dobrze, dobrze, no skoro pan ma takie przekonania i tak pan wierzy. Ale o co w tym wszystkim chodziło, że były rzeczy dla mnie absolutnie najważniejsze. I ja nie chciałem, wiecie, w tym wszystkim się pogubić. Wiecie, w służbie też można się pogubić. Służba może stać się Bogiem. To nie ma czasu na to, aby o tym mówić, ale znam ludzi, dla których służba była Bogiem, którą oni czcili służbę. Oni czcili służbę ponad Boga, ponad rodzinę, ponad przestrogi, które po prostu pogubili się w tym wszystkim. Ale wiecie, ja chciałem jednego, ja chciałem być błogosławiony przez Boga, dlatego rozumiałem, że muszę odpowiedzialnie postępować według tego, co Bóg złożył w moje ręce. Nie mogłem przyjść i powiedzieć, Leszek do pastora Mochy i powiedzieć, radź sobie w tej placówce w Wodzisławiu, bo ja otrzymałem teraz bardzo zacną pracę i nie mam czasu tam robić. Rozumiecie? To wykraczało poza moje rozumienie, ale jakże wiele razy ludzie po prostu rzucają. Już skończyli zabawę, oni mają teraz inną pracę, mają rodzinę, mają jakieś inne zajęcia i oni już nie mają czasu się angażować i odpowiedzialny lider, pomimo że inni rezygnują, robi swoje. Kiedy możesz zrezygnować? Bo przecież mówiliśmy o tym, że są sezony, że my nie musimy przez całe chrześcijańskie życie robić tylko czegoś tam. Są sezony, czasami przez jakiś sezon, rok, dwa, pięć robimy to w kościele, w innym czasie robimy coś innego. Ale kiedy mogę opuścić swoje stanowisko? Mamy jakiś pomysł? Kiedy przygotowaliśmy kogoś w to miejsce. Odpowiedzialny przywódca nie rezygnuje, zostawiając wakat. Odpowiedzialny przywódca, który wierzy, że Bóg prowadzi go do następnego sezonu i innego zajęcia, przygotowuje swojego następcę. Dlatego, że trudno by mi było zrozumieć Boże myślenie, w którym Pan Bóg przenosi kogoś z jednego miejsca, zostawiając w tym miejscu ruinę i przenosi do innego miejsca. Pozostawiając w tym miejscu owce bez pasterza i my udajemy, no teraz on robi inne rzeczy, alleluja, bo przecież co ja będę się przejmował? To jest Pański Kościół, niech się tam Pan Bóg zatroszczy o te owce. Odpowiedzialne przywództwo opuszcza jedno miejsce, w momencie, kiedy to miejsce zostało, do tej służby w tym miejscu została przygotowana kolejna osoba. Dlatego mówimy w naszym kościele tak, możesz zrezygnować, kiedy tylko chcesz, pod warunkiem, że masz już kogoś w to miejsce i ta osoba według naszej oceny się kwalifikuje. Możesz zrezygnować, kiedy ci się tylko podoba, ale nie możesz porzucać. Widzicie różnicę? Przejść do następnego sezonu, który Bóg otwiera, absolutnie fantastycznie, ale nie możesz porzucać służby ani ludzi. Dlatego, że Pan Jezus mówi o najemnikach, którzy porzucają, którzy zostawiają, tak, z różnych przyczyn. A więc tam, gdzie inni rezygnują, ty zakładasz chomonto i dalej ciągniesz ten pług dalej. Często ludzie rezygnują bardzo szybko, bo myśleli, że będzie łatwo, prosto i szybko. Jeśli natomiast, posłuchajcie, to jest ważne, Kiedyś mój przyjaciel Dave Gilpin z Anglii powiedział, jeżeli pastor co poniedziałek budzi się z myślą, że chce zrezygnować, to najlepiej, żeby zrezygnował, bo go Bóg nigdy nie powołał do tego, żeby był pastorem. Co ja chcę powiedzieć? Jeżeli ty ciągle zmagasz się z tym, czy masz to robić, czy nie masz tego robić, cokolwiek to jest. No ja nie wiem, no tak mi to leży, raz mi to leży, raz mi to nie leży, raz bym to chciał, ale nie wiem w sumie. Zrezygnuj. Dlatego, że jeżeli ciągle walczysz z wątpliwościami, to mam osobistą wątpliwość, czy Bóg cię powołuje. Nie znaczy, że nie masz mieć kryzysów czasami, one mogą się pojawić. Ale jeżeli... Każdy tydzień jest dla ciebie zmaganiem, nie męcz się, nie ma sensu. Powiedzmy to otwarcie, szkoda twojego życia. Co mam na myśli? Nigdy nie złożyli tam serca. Są zborownicy, którzy są w kościele jedną nogą. Co to znaczy? Nigdy nie złożyli tu swojego serca. Kiedy ludzie mnie pytają o członkostwo w kościele, mówię tak, najpierw tu musisz złożyć serce, a potem ankietę. To jest istota przynależności, że to jest mój kościół, mój pastor, moja duchowa rodzina, to jest miejsce, w którym zostawiam serce i pieniądze i talenty. To jest przynależność. Jakże wiele razy spotykam ludzi, w niedzielę to nie zgromadza się kościół. Rozwinę to myśl, zgromadza się kościół plus ludzie, którzy przychodzą, bo jest fajnie i to też jest w porządku. Plus ludzie, którzy poszukują i to też jest w porządku. Plus ludzie, którzy nigdy ostatecznie nie zdecydowali być się częścią tego kościoła, pomimo, że są wierzący i 10, i 15 lat. Tacy ludzie najczęściej mówią u was. Spotkaliście się z tym? Przychodzi, on jest, a on przez 10 lat mówi u was. No przecież jak u was? No chłopie, przychodzisz tutaj już tyle lat, to ciągle to jest u nas, a nie u ciebie. Ludzie, którzy nie złożyli swojego serca, którzy są tak na pół zrezygnowani, to są ludzie, którzy bardzo często zostali zranieni. Zranieni w innym kościele i jako zranieni są nieufni. Czy receptą na to jest trwać kolejne lata w nieufności? Nie. Pastorze, ty nie wiesz, jak byłem zraniony. No może nie wiem, no ale na litość boską to przez kolejne lata masz się katować tym, że byłeś zastaw człowieka i on jakby przyzwyczaił się do takiego stanu zawieszenia. Że ani nie jest poza kościołem, ani nie jest w tym zborze. Jest na pół zrezygnowany. To znaczy, kiedy pojawi się coś trudnego, to on wtedy szybko zabierze swoją teczkę i wyjdzie. Ale lider składa serce w lokalnym kościele. Kiedy składasz serce, nie żałujesz swojego czasu. Wiesz w swoich pieniędzy. A wiesz, po czym poznać, czy złożyłeś swoje serce? Sprawdzają, gdzie jest twoje serce. Albo pieniądze zawsze pójdą, jakby, rozumiecie, bo my często takie drdy małe opowiadamy, o, kocham mój Kościół, tak, mój Kościół jest dla mnie najważniejszy. Jeżeli coś jest dla mnie ważne, tak, ja nie jestem podróżnikiem, to znaczy ostatnio pojechałem do Tunezji, mało tam nie umarłem. Dla mnie wyjazdy zagraniczne nie są jakąś wartością, nudzą mnie. Dlatego nigdy nie wykupujemy drogich wczasów. Może gdybym do licha wykupił drogie wczasy, to bym przeżył tą Tunezję w zdrowiu. Wiecie, to można historię napisać o hotelu, w którym byliśmy. 4 gwiazdki. Tu byłem w 3 gwiazdkach, które kwalifikowały się w Tunezji na 10. Boże! Ale wiecie, to nie stanowi dla mnie atrakcji. Nie wydałbym dużych pieniędzy na takie coś. Ale są rzeczy, na które bym wydał dużo pieniędzy. Na przykład kupiłbym sobie drogą gitarę. Tak? Gitarę. Bardzo drogą. Drogi wzmacniacz. Drogi sprzęt audio. Nie mam problemu z tym. To, co dla ciebie jest ważne, za to zapłacisz dużą cenę. A więc twoje pieniądze definiują, czy twój zbór jest dla ciebie ważny. Oczywiście ja chcę powiedzieć w tym sensie, że każdy ma swoją miarę hojności. Inną miarę hojności ma dyrektor kompanii, jakiejś korporacji, a inną ma ciocia emerytka, prawda? Ale każdy ma swoją miarę hojności. I kiedy mówimy o bólu przywództwa, to powiem tak, nie stać nas, albo inaczej, każdy lider musi ocenić, co dla niego jest ważne, idąc już jakby następny punkt, zdefiniować swoje wartości, według których będzie żył. Bo hojność dla mnie na przykład jest taką wartością. Jestem hojny. Mój kościół jest hojny. Mój kościół nie płaci mówcom za kazanie. Mój kościół błogosławi mówców. Rozumiecie różnicę? A więc jakie masz wartości? Żeby nie było tylko o tych pieniądzach, to zacznę, że dla mnie na przykład wartością jest, pierwszą wartością jest miłość. Kościół musi być znany z miłości. Wszystko, co robimy, musi być nasmarowane miłością. Przepraszam za ten kolokwializm. Wszystko musi być zmotywowane miłością. Jeśli nie jest zmotywowane miłością, to tak długo pracujemy z Panem Bogiem, aby było nacechowane miłością. A więc dla mnie jakby, o czym ja chcę teraz powiedzieć? Liderzy, inaczej, ludzie w Kościele nie muszą tego mieć, co nazywamy systemem wartości, ale wy musicie. I to boli, bo czasami twoje ciało będzie chciało postępować zupełnie inaczej, ale ponieważ jesteś wierny pewnym wartościom, to nawet sam siebie musisz dyscyplinować. To jest taki kompas w twoim życiu, którym musisz siebie dyscyplinować tymi wartościami. A więc pierwszą wartością jest miłość. I to jest fundament. Miłość do Boga, miłość do ludzi, koniec, zamykamy. Drugą wartością dla mnie jest jakość. Czy ja swoim życiem, postępowaniem jestem znany z jakości? Czy robię rzeczy nie jako chory perfekcjonista, ale jako człowiek, który robi więcej niż, najlepiej jak potrafi? Czy czasami mi się nie chce? Nie chce mi się, Władysław. Czy czasami coś zrobię byle jak? Zrobię. Ale nie pozwalam, aby byle jakość zniszczyła jakość, bo łapiecie różnicę? I wtedy mogę siebie skorygować. Skąd to wiemy? Skąd to biorę? A więc to biorę z obserwacji tego, co Biblia nazywa Królestwem Bożym. Czym ono się cechuje? Testamentowy, na przykład, kiedy Pan Bóg komunikował coś na temat świątyni. Czy było tam dużo o jakości? To dlaczego w Nowym Testamencie ma być byle jakość? Inną moją wartością jest jakby wzajemna uległość albo przyjęcie postawy sługi, ale powiedzmy uległość. Uległość. Czy postawa sługi, Boże, jak ja brzydko piszę, sługi. Czy jestem pastorem, czy jestem prezydentem intergalaktycznym, jestem przede wszystkim sługą i ty także. I ty także. Wszyscy jesteśmy, aby sobie służyć. Ja służę wam, wy służycie mnie. Ktoś przyniósł mi zupę, kto przyniósł mi zupę? Dzięki, stary, to naprawdę był piękny gest. Kiedy przyjedzie jakiś pastor do nas do kościoła, delegujemy osobę, która się nim zajmuje. Dlaczego? Bo chcemy mu służyć i kolejnym elementem jest szacunek. Szacunek. Szacunek do siebie nawzajem i szacunek do przywódców. Ona już wita pastora w drzwiach, prowadzi go do pokoju i mówi, tutaj jest kawa, herbata, przekąski, proszę sobie spocząć i poczekać na kazanie. Oczywiście zawsze ja jako jestem pastor zajęty, coś tam latam przed nabożeństwem, ale przychodzę i wiem, że ten mówca dzisiejszego dnia jest otoczony szacunkiem, nadane jest mu znaczenie, ale ten szacunek działa w każdą stronę. W Filadelfii nie rozmawiamy ze sobą w złości ani w braku poszanowania. Jeżeli ktoś by przyleciał do mnie i zacząłby wrzeszczeć, bym powiedział, uspokój się, ochłoń i przyjdź, powiedz, o co ci chodzi. Nie ma pyskówek. Ten świat pyskuje sobie. Włączcie dziennik telewizyjny, ile jest pyskowania. W kościele, nie wiem jakie macie wartości, ale w moim kościele nie będzie pyskowania ani kłótni. Jest wzajemny szacunek, jest rozmowa, jest wyjaśnianie, jest tłumaczenie. Czasami muszę coś wytłumaczyć, tak. I wiecie co? Nie spada mi korona z głowy, bo jestem sługą. Ale też kiedy młody chłopak przyszedł do mnie i mówi, pastorze, chciałbym służyć, chciałbym nauczyć się służenia w kościele. Wiecie, u nas w pierwszym rzędzie mamy zawsze przed każdym nabożeństwem rozłożone wody dla mówców, dla zespołu. Mówi, widzisz te wody? Popatrz, zadbaj, aby co niedzielę tutaj stały. No ale jak to? No tak to. No chcę służyć. No ale to ja mam te wody rozstawiać? Tak, rozstawiaj te wody. Od tego zaczyna się służba. Chłopak zdał test, stawiał co niedzielę te wody. Wystawiał kazalnicę, bo u nas kazalnica jest zdejmowana, wystawiał kazalnicę, stawiał wodę pastorowi na tym. Wiecie, powiem tak, Kościół nie jest tylko od inspirowania, ale także od wychowywania. Jeśli nas ojciec, matka nie wychował, Kościół musi w pewnym sensie przyjąć tą odpowiedzialność, aby wychowywać siebie nawzajem. Dlaczego? Bo Biblia mówi o uczniach. Uczeń się uczy. Uczeń nabiera charakteru. Uczeń nie tylko ma głowę pełną wersetów biblijnych. Po co mi twoje wersety, jeśli nie kochasz ludzi? Po co mi twoja wiedza biblijna, jeżeli jesteś bałaganiarzem i byle jakością? Po co mi twoja wiedza, jeśli w tobie nie ma uległości i postawy sługi? To nie jest nic warte. Jeśli nie okazujesz szacunku swojemu pastorowi, jeżeli tobie jako liderowi ludzie z twojej grupy nie okazują szacunku. Kolejną naszą wartością jest na przykład obecność Boża. Tak prowadzimy Kościół, abyśmy wiedzieli, że Bóg ciągle jeszcze jest w tym Kościele. Czasami są już Kościoły, które Pan Bóg już dawno poszedł, a oni ciągle jeszcze działają i bez Ducha Świętego, i bez Boga, i dają radę. Ale obecność Boża. Co jest pierwszym znakiem obecności Bożej? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Nawrócenia. Nawrócenia. Nawrócenia są zawsze znakiem obecności Bożej, dlatego że to jest jedyny niepodrabialny atrybut obecności Ducha Świętego. Rozumiecie? Pan Bóg uzdrawia i diabeł uzdrawia. Pan Bóg daje ducha proroczego i diabeł daje ducha proroczego. Różni magowie, przepowiadacze, tak? Ale tylko nawrócenie grzesznika jest niepodrabialne. Oczywiście ktoś może udawać, przychodzi do kościoła i tak dalej, ale nie ma jakby, nie ma synonimu, nie ma czegoś podobnego, zastępczego w świecie ciemności. Nie ma. Nawrócenie, opamiętanie się z grzechów jest największym znakiem Bożej obecności. Dopóki ludzie się nawracają, jest nieźle. Ale oczywiście wiemy, że znakiem obecności Bożej są też przejawy darów Ducha Świętego. Zabierzmy Ducha Świętego z Kościoła, a zostanie nam klub osiedlowy. Zabierzmy obecność Bożą z Kościoła, a zostanie nam świetlica osiedlowa, w której ludzie przychodzą miło spędzić czas. Szukamy tej obecności Bożej w swoim osobistym życiu. Pamiętacie, wspominałem wam, że kiedy czuję, że jestem producentem kazań, zaczynam czuć, że tracę obecność Bożą. Że jestem wrednym rutyniarzem, który po prostu robi coś z przyzwyczajenia. I wtedy mówię stop, stop. Wracamy do obecności Bożej. Wracamy do obecności Bożej. Był taki moment, kiedy mieliśmy perfekcyjnie zorganizowany Kościół. Dlatego, że w 2003 roku Bóg bardzo wyraźnie mówił nam na temat takiej myśli, że Kościół w Polsce potrzebuje zmiany. I ta zmiana najpierw dotyczy formy tego, jak Kościół wygląda, jak ludzie się zachowują w Kościele, jak są nabożeństwa prowadzone, jak jest Kościół zorganizowany. Wiecie, i myśmy przeszli całą tą drogę. Ale przyszedł moment, gdzieś 2008 rok, kiedy Bóg mówi, świetnie, dałem ci ładne pudełko, ale teraz napełnię je obecnością Bożą. Dlatego, że możesz mieć piękny kościół bez Bożej obecności. Perfekcyjnie zorganizowany. I wiecie, my jesteśmy naprawdę perfekcyjnie zorganizowani. Świetnie, ale chronimy obecność Bożą. Musimy ją chronić. Musimy rozpalać dary Ducha Świętego. Musimy rozpalać proroctwa, modlitwę o chorych, uwolnienie. To ciągle musi być w Kościele, dlatego że siłą organizacji możemy nawet całkiem dobrze działać, ale obecność Boża jest naszą wartością. Kolejną naszą wartością jest łaska i prawda. Oto jest napisane, że w Jezusie Chrystusie objawiła się łaska i prawda. Prawda i łaska. Dlaczego te dwie rzeczy? Ano mianowicie dlatego, że można być kościołem łaski bez prawdy. To znaczy kościół łaski bez prawdy to taki kościół, w którym wszystko przykrywamy łaską. Kościół prawdy to taki kościół, który jak powie ci prawdę między oczy, to leżysz przez miesiąc, prawie nieżywy. Ja znam takie kościoły. Znam takich ludzi, którzy chętnie ci tak przyłożą prawdą, że będziesz miesiąc zrujnowany duchowo. Tak ci prawdę o tobie powiedzą. A w Jezusie była i łaska, i prawda. Co to znaczy? Że Jezus zawsze mówił prawdę nacechowaną łaską. Pamiętacie, kiedy przyszła kobieta grzeszna? Co on jej powiedział? Ja cię nie potępiam i ci nie grzesz więcej. To znaczy, grzeszyłaś, to jest prawda. Ale ja cię nie potępiam, to jest łaska. Nie grzesz więcej, bo grzeszyłaś, ale doświadczasz Bożej łaski i cię nie potępiam. Żyj nowym życiem. Zawsze powtarzam w kościele, jak palisz papierosy, pójdziesz do nieba. Ale jesteś głupi, kiedy palisz, bo ci pieniądze z kieszeni wyciągają. Wiecie, są większe... Proszę? I zdrowie, tak. Są większe grzechy niż palenie papierosów. Czy palenie papierosów jest dobre? Jest głupie. Czy są gorsze rzeczy od palenia papierosów? Tak. Mogę palić papierosy i być świętszym, w cudzysłowie oczywiście, niż niejeden niepalący, który utrzymuje 30 pozamałżeńskich relacji. Ale mówię, jak palisz, chcesz znać prawdę, jesteś głupi. To jest prawda o tobie. Łaska polega na tym, że cię nie wywalimy z kościoła i dajemy szansę, że Bóg cię z tej głupoty uwolni. Nie mówimy, że jesteś zepsuty, brzydki i w ogóle, ale mówimy, że to jest głupie. Kiedy przychodzą ludzie żyjący w różnych nieformalnych związkach, nie mówimy im, że to jest okej, ale mówimy, Bóg ma dla was lepszą drogę. Nie latamy z siekierą i nie walimy ich po głowie, że żyją w konkubinacie. Oni to wiedzą, ale my nie fałszujemy też tej rzeczywistości. Mówimy, jaki jest Boży plan. Mówimy im prawdę, jeśli chcą słuchać oczywiście. Ale mamy łaskę, żeby podać im rękę, jak wyjść z tego stanu. I to jest nasza wartość, łaska i prawda. Nie wiem, czy coś jeszcze pominąłem. Finanse, tak, słusznie. Hojność, bardzo lubię tą cechę. Hojność, ale hojność to także wolność od pożądliwości materialnej, wolność od zazdrości materialnej. Często wiecie, jutro mam o tym kazanie na temat uświęcenia, że nam się wydaje, że jesteśmy tacy uświęceni do momentu, dopóki nie staniemy oko w oko z sytuacją, która mówi nam tak naprawdę, jacy jesteśmy. Wspomniany mój przyjaciel, to jest, wiecie, sytuacja ekstremalna, bo facet ma prawie 70 lat, ale ciągle ma coś w sobie z takiego małego chłopca rozrabiaki. I wiecie, przejął pod upadający kościół. Ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć. Jak wam się nie spodoba ten przykład, trudno, ale on obnażył ludzkie serca. Przejął kościół, który był w wielkich tarapatach, 300-osobowy. Po miesiącu kościół skurczył się do 150 osób po to, żeby po 10 latach miał 2000. Ale wiecie, kiedy on wszedł jakby do tego kościoła, chciał go uzdrowić, uleczyć, to pojawiły się tam takie bardzo uduchowione siostry. No i tak go trochę manipulowały różnymi rzeczami, różnymi tam pseudoproroctwami i w ogóle. No i pewnego dnia przychodzą i mówią, bracie, my tak chcemy ciebie wspierać, stoimy za tobą, będziemy wspierać cię w modlitwie, o co mamy się modlić? On tak spojrzał, abym miał dużo pieniędzy i mógł sobie kupić Porsche. To jest prawdziwa historia. Rozumiecie, że już tych sióstr na następną niedzielę nie było w kościele. Czy on potrzebował to Porsche? Nie. Ale ta modlitwa pokazała stan ich serc. Wiecie, teraz jest taka moda na Facebooku, zobaczyłem. Często ktoś ma urodziny, tak? Ja wiem, że jak to powiem, to już przestaniecie mnie lubić, ale przekorne sytuacje pokazują stan naszych serc. I często ludzie chcą być tacy, jakby to powiedzieć, nie wszyscy oczywiście, ale tacy bardzo czyniący dobro. Nie ma w tym nic złego, ale mam wrażenie, że czasami to jest trochę takie na pokaz. I ktoś tam na przykład ma urodziny 17 lipca i pisze, w tym roku mam 17 lipca urodziny i pieniądze, które miałbyś przeznaczyć mi na prezent, przeznaczę na cele dobroczynne. No i tam możesz kliknąć, na przykład 10 zł, niby taki prezent dla Jasia, Jasiu to przeznaczy na jakąś tam fundację. Fajnie brzmi? Super, tak? No dobra. A gdybyście widzieli taki wpis. W tym roku mam 17 stycznia urodziny, oczekuję, że będzie dużo fajnych prezentów, dużo pieniędzy, a zgromadzone pieniądze wydam na siebie. Ilu z was da? Wy byście dali, super. Wiecie, na czym polega ta polska obłuda? Że my się często, ja nie mówię wy, ale tak się kreujemy, że tak super, ale gdyby ten facet miał to wydać na siebie, to już nam żyły rosną, tak? Już nagle tak, no jak na siebie, no na jakieś chore dziecko, no to tak, ale na siebie wyda? Takie sytuacje pokazują, jaki jest stan naszego serca. Albo na przykład ktoś ma urodziny i on ma robić imprezę. Z jakiej paki? Przecież on ma urodziny, no to jemu się robi imprezę, tak? Czy to w Polsce nie jest wszystko pokręcone? Na zachodzie ktoś ma urodziny, światło się zapala, cała firma stoi, klaszcze, impreza przygotowana, ty masz urodziny. A w Polsce ja mam urodziny, ja się mam napracować? To co mi to za urodziny, tak? Chłop ma urodziny 50, jeszcze musi prawie wesele zrobić, bo na Śląsku, nie wiem, jest to też taka tradycja, że 50 urodziny na przykład na Śląsku to jest jak wesele. Nie, to się u nas mówi Abrahama. Nie wiem dlaczego Abrahama, ale 50 urodziny to na przykład w restauracji się wynajmuje, jest obiad, kolacja, jakaś potańcówka. Ja mówię, Jezu, ja muszę przemilczeć te moje 50 urodziny. Tu nie ma, no i dzięki Bogu i partii, i dobrze. Ty, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Hojność. Różne sytuacje pokazują, czy tak naprawdę jesteśmy hojni. Hojni i też niezazdrośni. Jak jeździsz dobrym samochodem, nigdy się nie przekonasz, czy jesteś zazdrosny, jeśli wszyscy jeżdżą gorszym od ciebie. Ale jak pięciu przyjedzie lepszym od ciebie, mało tego, pracują mniej, zarabiają więcej, sobie pomyślisz, z jakiej paki, tak? Proszę? Dlaczego oni mają, a ja nie? Ja tymi ręcami pracuję, kupiłem sobie tego Mercedesika, a oni przyjeżdżają jakimś Lexusem. Panie Boże, gdzie ty jesteś? To sytuacje konkretne pokazują, która z tych wartości, jak jest obecna w naszym życiu. To nie, co my mówimy. My możemy mówić, że lubimy jakość, miłość, obecność Bożą, że jesteśmy sługami, tak? Sługą się przekonasz dopiero wtedy, kiedy będziesz musiał służyć komuś, kto w twoim rozumieniu nie zasługuje, aby służyć. Jeżeli masz jakiś kompleks niższości i przyjedzie ktoś zamożny i zacny, to chętnie mu służysz, bo chcesz mieć takiego znajomego, prezesa. On jest wierzący prezes. Co, kawkę, herbatkę, tak? Chętnie takim służymy. Jeśli szczycimy się, ja nie mówię, że tak jest, bo czasami są czyste i prawe intencje, nie, prawdziwe intencje, ale jeżeli widzimy na przykład jakiegoś biednego, a my mamy problem z jakimś swoim też i tak się czujemy, że tak chcemy pokazówkę zrobić, takiemuś biednemu kawę przyniesiemy, powiemy, o bracie, to jest kawa dla ciebie i wtedy patrzymy, czy wszyscy widzą, czy ja jestem prawdziwym sługą i biednemu służę. Ostatnio byłem w szpitalu. Co selfie? Z biednym, tak, tak, tak. Ostatnio byłem przez tydzień w szpitalu i wiecie, ja mówię, Jezu, dlaczego mi to zrobiłeś? Nie dość, że sala była po prostu jak, no nie wiem, 15 metrów kwadratowych, w których były trzy łóżka, byłem ja i dwóch bezdomnych. No super, no naprawdę. Masakra, jeden za pijaństwo przywieziony, ledwo żywy, a drugi po odwyku miał złe wyniki, i też go wzięli do szpitala, bo coś tam z krwią miał. I za każdym razem, kiedy lekarze przychodzili, to tak, mnie tak przebadali, fajno, fajno, a do tamtych trochę tak z buta, nie? I tak, no, za nasze podatki tu siedzicie, chłopaki, a tam już któryś to taki stały bywalec z tego szpitala. Ja rozumiem tych lekarzy. Bo wiecie, ile można chłopa trzymać, który zapił wątrobę, mu wywaliło oni wiedzą, że on za dwa miesiące znowu tam wróci. No i tak już ich trochę ogniem i mieczem, prawda? No dobra, lekarze poszli, ale jeden leży prawie nieżywy, drugi mnie wnerwia swoimi jakimiś tekstami. Mówię, otworzyłby pan może okno? Mówi, teraz jem. Ja mówię, to jak ja będę jadł, to też panu nie otworzę. A ten drugi leży prawie jak zombie, a to pićku, a to jeść, a to bananka, a to tego, a to siamtego. Mówi, Jezu, gdzie jestem? Za chwilę tak sobie myślę, no nie, no przecież Jezus ich kocha. Gdzie ja jestem? No Jezus ich kocha. Gdzie ja jestem? Gdzie? Wiecie, no, nie chcę wchodzić w szczegóły, co w nocy się działo. Jednego pana dwa razy w nocy trzeba było przebierać. Nigdy nie wiesz, kim jesteś do momentu, dopóki się nie skonfrontujesz z daną sytuacją. Ale musimy zadać sobie w życiu pytania na temat wartości, bo wartości są naszym kompasem. Gdybym nie wierzył w to, że trzeba być uległym, i przyjąć postać sługi. Gdybym nie miał takiej wartości, no miałbym gdzieś tych dwóch w szpitalu. Nie obchodziliby mnie. Ale ponieważ chcę być wierny swoim wartościom, to było i pićku, i kawkę przyniosłem, i coś tam. Wkurzali mnie strasznie. Myślałem sobie, darmo zjady. Ale jestem wierny tym wartościom. I wiecie, co się dzieje w pewnym momencie? Że już serce nie boli. Że kiedy poszedłem za tydzień odebrać dokumenty, poszedłem do tego jednego i mówię, co Andrzej, jak się masz? Andrzej taki prawie już zombie, mówię, o, nie wyjdzie. Mówiłem, że się pomodliłem, jeszcze było mu gorzej, nie? Znaczy przez te dni, kiedy ja byłem, to był kontaktowy, pomodliłem się i stracił kontakt. Mówię, o Boże. Lepiej się, także nie będziemy dzisiaj się o chorych modlić. Kiedy jesteś wierny wartościom, one w pewnym momencie w ciebie wrastają i na skutek twojego posłuszeństwa Bóg zmienia twoje serce. Tak to działa, ale musimy mieć wartości. Przywództwo bez wartości, przeholowaliśmy trochę, nie? Nie ma kompasa, do którego będziesz wracał, kiedy odpływasz. Przerwa.
Zanim przerwa, jedną piosenkę prosił i ofiarę zbierzemy. Dobrze? Przy tej sesji to było. Później przerwa i ostatnia sesja. Zakończymy modlitwą. Będziecie już mogli...